Drodzy bracia i siostry, kiedy się czyta Ewangelię, te obrazy, które Chrystus podaje, przedstawia, zdumiewają one swoją prawdą, oczywistością, choć może często tego nie zauważamy, bo najtrudniej jest właśnie zauważyć rzeczy oczywiste. Myślę, że każdy z nas był w muzeum, każdy z nas stawał przed wielkimi obrazami. Może ktoś z Państwa był w Louvre i widział Giocondę, byliśmy w Krakowie, widzieliśmy obrazy Matejki, bitwę pod Grunwaldem i damę z łasiczką. No, może są tu miłośnicy sztuki, którzy się oburzą na to, co powiem, ale tak przed obrazem to się tak parę minut postoi, to już jest dobry obraz. Przeważnie jak się już potem rozpędzimy, to tak 30 sekund na obraz, chyba że się jakiś akt trafi, to panowie przystaną na dłużej troszeczkę. Ale przechodzimy przez takie muzeum, tych obrazów mijamy 200, 300. Powtarzam, tam nie ma rewelacji. Natomiast, proszę Państwa, ilu z Was, i widziałem takich ludzi, i sam w tym uczestniczyłem, potrafi usiąść nad brzegiem morza i gapić się w morze parę godzin. Siadają ludzie. Proszę Państwa, ile godzin się można patrzeć w ogień? Jest ognisko, ludzie usiądą dookoła i się wszyscy patrzą w ogień. Niby się nic nie dzieje, te płomyki tańczą, dorośli się patrzą, dzieci się patrzą, żeby dzieci się za długo nie patrzyły, to nawet dorośli wymyślili fałszywą teorię, że jak się za długo w ogień patrzy, to potem się w nocy sika. Także, ale proszę Państwa, potrafimy się, proszę zwrócić uwagę, nikt nie wstawia do muzeum, gdzie są najpiękniejsze rzeźby i obrazy, krzesła i nie siedzi godzinami w sali muzealnej. Nawet jak wchodzimy do przepięknego kościoła, wielu z Was było w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, no to wchodzi się pierwszy odruch, nieprawdopodobny dech zapiera w piersi. Ale po pół godzinie zwiedzania tu obraz, tu figura. Natomiast jak pójdziemy do parku, jak pójdziemy do lasu, jak pójdziemy w góry, możemy łazić całymi godzinami, całymi dniami. To jest nieprawdopodobne. Właśnie jacy my jesteśmy bezsilni, bezkonkurencyjnie słabi wobec tego piękna, które Pan Bóg stwarza. Mimo, że człowiek też dostał oczywiście dar tworzenia piękna, artyści, malarze, rzeźbiarze, to wszystko jest dar i charyzmat od Pana Boga, ale to, co Pan Bóg stworzy, jest nieporównywalnie piękne. Dlatego zachwycamy się nad prawdziwością tych Bożych porównań. Dzisiaj jeszcze jeden obraz. Pan Bóg pokazuje nam ptaki powietrzne i mówi, zobaczcie, jak ja się o nie troszczę. I znowu trzeba powiedzieć, Panie Boże, no, masz rację. Ten obraz ptaków, o które się Pan Bóg troszczy, teraz nam może będzie łatwiej odkryć i zweryfikować, bo jesteśmy po dniach, po tygodniu mroźnym. I proszę zwrócić uwagę, ja nieraz idę Starym Miastem, na rynku Nowego Miasta, wieczorem już jest ciemno. Nieraz jakieś stado ptaków wyląduje w drzewach. Ja przechodzę dołem i słyszę, że nade mną są setki, jeśli nie tysiące ptaków. Całe drzewa aż się ruszają i nie słyszę żadnego kichania, nie słyszę żadnego kasłania. I z tych tysięcy ptaków żaden martwy nie spada. Ja jeszcze nie widziałem, żeby na rynku Nowego Miasta jakiś martwy ptak leżał. Pan Bóg rzeczywiście troszczy się o wszystkie ptaki, o wszystkie zwierzęta. Nawet już myślałem od paru dni o tej Ewangelii i tak obserwowałem rzeczywistość wokół siebie pod wpływem tych słów Bożych. I poszedłem wczoraj do sklepu, przed sklepem znak drogowy, do znaku drogowego przywiązany jakiś pies, jakiś tam buldog czy bokser. 10 stopni mrozu, a on tak samo ubrany jak w czerwcu. To jest nieprawdopodobne, proszę Państwa. Oczywiście zwierzęta też odczuwają mróz i potrafią zamarznąć z głodu, ale generalnie proszę wyjść na ulicę. Konie stoją u dorożkarzy, dzisiaj szedłem do kościoła, jakąś derką trochę przykryty, ale nie trzęsie się zimna, a ubrany kurczę tak samo jak w lipcu. Jak było 30 stopni mrozu, ten koń był tak samo ubrany, gołębie tak samo ubrane, koty tak samo chodzą po ulicach. I się człowiek zastanawia, czy my jesteśmy naprawdę ostatnim ogniwem w rozwoju człowieka, w rozwoju ludzkości, w rozwoju, w ewolucji. Bo te zwierzęta, proszę Państwa, wyobrażacie sobie, jaki to byłby luksus, gdybyśmy my nie musieli palić, w kaloryferach grzać, kupować tych wszystkich czapek, ogrzewać te wszystkie samochody, gdybyśmy byli tacy jak zwierzęta, jeśli chodzi o odporność na mróz. A my to wszystko robimy, wydajemy miliony złotych na to ogrzewanie, na czapki, Państwo też opatuleni w kościele, a przychodnie pełne. Kichamy, kaszlemy i zwierzętami się Pan Bóg opiekuje. Właśnie my spraw nie mamy wszystkich do końca pozałatwianych. Pan Bóg dzisiaj, my zwracamy uwagę na to, co mówi Jezus, żebyśmy się nie troszczyli, ale tu trzeba doczytać do końca, żebyśmy się nie troszczyli zbytnio, ale w ogóle to my się mamy troszczyć o zdrowie, o pracę, o relacje z ludźmi, o wypełnianie woli Bożej. My się mamy troszczyć, tylko Pan Bóg przestrzega, nie troszczcie się zbytnio o te wszystkie materialne rzeczy. O te wszystkie rzeczy, które zapewniają wam ten taki podstawowy, fundamentalny, materialny byt. Bo my jesteśmy wezwani, my nie jesteśmy już produkt końcowy. Ptak, który fruwa na niebie, gołąb, który fruwa, wrona, która fruwa, to już jest wszystko. Ona wypełnia swoje zadanie do końca. Pies, który i wiewiórka, i jakieś tam ryba w morzu, ona wypełnia swoje zadanie do końca. My natomiast nie. My natomiast jesteśmy w stanie rozwoju. Pan Bóg nam przewidział rzeczywistość, której mówi: troszcie się, zabiegajcie, uważajcie, bądźcie odpowiedzialni. Pan Bóg nam zadał wolność i my nie możemy być tacy beztroscy do końca jak zwierzęta. Pan Bóg nam dał wolność, która wzywa nas do rozwoju i to jest takie bardzo trudne. Proszę Państwa, my też to doceniamy. Nie jedna matka, nie wiem, jest przeszczęśliwa, kiedy jej dzieci uczą się właśnie tej spostrzegawczości, odpowiedzialności. Nie jedna mama ze łzami w oczach opowiada, no nie wiem, że mój synek tam na przykład sam zobaczył, że mamie w kuchni jest ciemno, sam uzbierał pieniążki, sam kupił lampkę taką specjalną, sam zamontował i mama pyta: słuchaj, syneczku, ty naprawdę nikt ci nie podpowiadał? Ty sam to zrobiłeś? Ty sam to zauważyłeś, ty sam to zamontowałeś i matka jest przeszczęśliwa, że ktoś sam w swojej wolności podjął tę inicjatywę. Natomiast jesteśmy rozczarowani, nieraz żony mówią o mężach, no jak jemu się nie powie, to on nic nie zauważy. Zupełna taka bierność, zupełna stagnacja, tym człowiekiem trzeba kierować, sterować, jemu trzeba wszystko podpowiadać. Otóż Pan Bóg nas, drodzy bracia i siostry, wzywa do rozwoju i mówi: troszcie się, tylko nie przesadźcie w tej trosce. Rozwijajcie się i materialnie oczywiście, ale przede wszystkim duchowo, intelektualnie, emocjonalnie. Rozwijajcie się właśnie w swojej wolności i odpowiedzialności. Ciągle mamy z tym kłopoty i ciągle z Panem Bogiem tutaj taki niepisany spór toczymy, że ten świat nie jest taki, jak się nam podoba, bo my bardzo byśmy chcieli mieć świat bezpieczny, którym bylibyśmy jakoś wolni od wszelkich trosk, utrapień, a świat jest to poligon dla rozwoju. Żołnierze byliby szczerze zdumieni, gdyby pojechali na poligon, a tam stoliki z lodami ustawione, leżaki poustawiane, kocyki poustawiane. Ktoś się śmiał kiedyś, opisując współczesną armię izraelską. To jest, myślę, problem wielu armii, że jak jedzie armia na akcję wojskową, to za nim kabiny toj-toj jadą, catering jedzie, każdy żołnierz ma telefon komórkowy i wieczorem dzwoni do mamy, co się działo w ciągu dnia. Więc te takie zabawne spojrzenia na wojsko niestety się realizują. Ale Pan Bóg nie popuści. Pan Bóg będzie nam zamieniał nasze życie w poligon, nie dlatego, że jest jakimś sadystą, tylko pragnie naszego rozwoju. Proszę Państwa, świat nie jest po to, żebyśmy my mieli bezpiecznie. Świat jest po to, żebyśmy my byli wielcy. A jeśli mamy być wielcy, mamy dokonać wielkich rzeczy. A żebyśmy mogli dokonać wielkich rzeczy, potrzebujemy wielkich zadań. Dzisiaj mamy tutaj kłopot. To jest szeroki temat, pewnie by można niejedno sympozjum naukowe zrobić, jak się sprzeciwia zamysłowi Pana Boga, który nam właśnie stawia trudne zadania i daje nam do przejścia nieraz niejedną pustynię, żebyśmy doszli do ziemi obiecanej, jak się temu sprzeciwia idea państwa opiekuńczego. Proszę zwrócić uwagę, 90%, 95%, 99% ludzi, którym się coś spotkało, ich jakieś nieszczęście, czy właśnie powódź była, czy coś, kiedy przyjeżdża dziennikarz i pyta, jak to jest, no państwo się w ogóle o nas nie zatroszczyło. Nikt tu do nas nie przyjechał, nikt nam w niczym nie pomógł. Odruch jest taki, że to ktoś ma mi pomóc, że to ktoś ma za mnie zrobić. Więc ta idea państwa opiekuńczego, na którą wszyscy, wielu zwala troskę i domaga się, żeby stamtąd przyszła troska i opieka. Podobnie jak jeśli chodzi o dominację kobiet, które są powołane do tego, żeby zabezpieczyć dziecku bezpieczeństwo. Ja państwu kiedyś mówiłem ten przykład takiego reakcji kobiety i mężczyzny na jakieś nieszczęście dziecka, kiedy dziecko przybiega do mamusi i mówi, że skaleczyło się w paluszek, mamusia dmucha, chucha, całuje, aż nie przestanie boleć. No już jeszcze boli? Jeszcze. No to jeszcze boli? No jeszcze ze dwa razy. No dobrze, idź się bawić. Natomiast kiedy dziecko przybiegnie do ojca, powie: tatusiu, tutaj się uderzyłem w paluszek. Ojciec popatrzy, mówi: nie umrzesz, idź się bawić. Otóż my jesteśmy nieraz tak przyzwyczajeni przez opiekę mam do tego poczucia bezpieczeństwa, że kiedy Pan Bóg stawia przed nami trudne zadania, rozklejamy się, protestujemy. Z jednej z książek wynotowałem sobie, proszę Państwa, taki cytat. Broniąc się przed lękiem, budujemy sobie bezpieczne życie, znajdujemy sobie miejsca, gdzie jesteśmy ludziom, gdzie jesteśmy lubiani albo przynajmniej potrzebni. Kłopot z opancerzeniem się przed trudami rzeczywistości polega na tym, że ta sama stal, która chroni nas przed utratą życia, uniemożliwia otwarcie się na przemianę. My się tak zabezpieczymy, że nie możemy się potem rozwijać. Tak jak się kwiatek przywiązuje nieraz do listewki wbitej w doniczkę, żeby on się tej listewki trzymał i podpierał i zabezpieczy to kwiatek przed tym łodyżkę, żeby się nie złamała, ale może uniemożliwić rozwój i jakiś taki bujny wzrost temu kwiatkowi. Możemy się przywiązać do domu rodzinnego, możemy się przywiązać do matki, możemy się przywiązać do kobiety, możemy się przywiązać do towarzystwa, możemy się przywiązać do przyjaciela. Proszę zwrócić uwagę, ktoś mówi, mam przyjaciela, on mnie zawsze wspiera. A gdybyś nie miał tego przyjaciela, może byś był dzisiaj wielkim, wspaniałym człowiekiem. A ty jesteś tylko na rozmiar swojego przyjaciela. Tak może być. Tak może być, że my się czymś zabezpieczamy. Proszę Państwa, ktoś się broni swoją zawsze chłodną, taką marsową miną. I przez to, że się i tym się broni przed światem, że on jest zamknięty, powściągliwy, małomówny. Ale gdyby się potrafił otworzyć, gdyby potrafił się uśmiechnąć, gdyby potrafił wejść w relację z kimś nowym. Są ludzie, którzy mówią, mam przyjaciela. Ja oczywiście nie podważam, proszę Państwa, tych przyjaźni, ale niektórzy mówią, mam 40 lat i moim największym przyjacielem jest mój kolega z piaskownicy. 40 lat tylko z kolegą z piaskownicy wszystkie problemy omawiam. Może to piękne, nie neguję, ale to jest niebezpieczne. Że ja się nie zaprzyjaźnię z kimś innym, że ja nie pójdę w jakieś inne środowisko. Tylko będę słuchał tego człowieka, który ma jakieś przecież swoje osobiste spojrzenie na świat. System zamknięty się degeneruje. Drodzy bracia i siostry, my się od czasu do czasu musimy sobie zrobić rachunek sumienia, czy ja nie żyję w systemie zamkniętym. Jeden przyjaciel, jedno środowisko, jedna gazeta, którą czytam, jeden ksiądz, z którym rozmawiam i wszystko jeden i już takie stałe, zamknięte i mam tu poczucie bezpieczeństwa, bo gazeta to już wiem, gdzie coś... Ja, proszę Państwa, 2 tygodnie temu przez pomyłkę kupiłem nie taką gazetę, jak chciałem, którą kupuję zawsze. I zacząłem ją czytać, mówię, co oni grafikę zmienili, nic nie zapowiadali. I w ogóle jakieś artykuły takie dziwne, pluralistycznie się zrobili. Ja czekałem na swoje treści, na swoją grafikę. Już wiem, gdzie będzie komentarz, który, gdzie wiadomości sportowe, gdzie jakieś ciekawostka, gdzie będzie rysunek w tej gazecie. I nagle zostałem, przepraszam, wyrwany ze swojego świata, bo mnie zmuszono do innej grafiki, innej czcionki, innych autorów. No co zrobiłem? Poleciałem, kupiłem swoją gazetę. Żeby... I to, proszę Państwa, to jest właśnie, to może być niebezpieczne. To, co zawsze mówię, zmieniajcie i spowiedników, i rekolektantów, i nieraz gazetę, i punkt widzenia, i przyjaciół, i znajomych. System zamknięty się degeneruje. Bóg się troszczy o nas, tylko Bóg nie jest firmą ochroniarską. Bóg jest przewodnikiem po górach. Bóg jest przewodnikiem po górach, Bóg jest staternikiem, Bóg jest pasterzem, który prowadzi nas na łąki życia wiecznego, a ta droga jest ekscytująca. Chyba się Państwo zgodzicie z tym, że najwyżej oceniamy takie filmy, przynajmniej często takie filmy, które nas zaskakują swoim zakończeniem. Nieprawdopodobne. Cały film postrzegałem jakąś rzeczywistość w taki czy inny sposób i nagle na końcu filmu coś się takiego wydarza, że mówimy, no teraz dopiero wszystko rozumiem, dlaczego ten bohater robił to, dlaczego ten bohater robił to. Pod koniec filmu wszystko się okazuje, że było coś na odwrót, że myśmy postrzegali ten film, ten scenariusz w jakiś błędny sposób. Są takie filmy, które bardzo zaskakują. Film Inni, film Osada. Zakończenie jest szokujące. Ja wierzę, że i tak się próbuję nieraz na to szykować, że pod koniec życia nastąpi jakiś taki epizodzik w naszej historii, że spojrzymy na nasze całe życie inaczej. Że Pan Jezus nam pod koniec życia powie, słuchaj, ja musiałem w Twoim życiu, wiesz, te choroby, które Cię dręczyły, tam jakaś historia, trudne dzieciństwo, wiesz, to się musiało stać, żebyś coś osiągnął, żebyś coś zrozumiał pod koniec, żebyś nie pobłądził. Co robić, kochani? Przepraszam, jeszcze tylko najgorzej jest, jesteśmy zdenerwowani, kiedy idziemy do kina, siadamy w fotelach, światła gasną, pierwsza scena, a jakiś obcy facet do swojej żony, rząd przed nami mówi, o, a wiesz, ten na końcu to zginie. Ma się ochotę powiedzieć, pan zaraz zginie, proszę pana. My nie chcemy znać, nie opowiadaj mi tego filmu, ja chcę to przeżyć. Ja chcę to przeżyć, żeby się nasycić końcem. Kiedy ktoś nam od razu na początku filmu powie, ten jest zdrajcą, no to koniec. Proszę państwa, Bóg nam daje trudne życie, poligon. Bóg nam daje różne postacie. Żyjemy w świecie, w którym jest jakby jak walka wywiadów. Że nie wiemy, kto, nieraz mówimy, kto dla kogo pracuje. Ten pracuje, prawda, Hans Kloss rozszyfrował wszystkich. Ten pracuje dla Abwehry, ten pracuje dla Gestapo, ten pracuje dla AK, ten pracuje dla Armii Ludowej. Wiecie, że my mamy wśród nas ludzi, którzy niektórzy pracują dla Pana Boga, a nam się mogą wydawać nieznośni, a niektórzy mogą pracować dla Królestwa Ciemności i możemy ich uważać za fantastycznych ludzi. Rozszyfrować, kto w moim środowisku dla kogo pracuje. Ha, co więcej, dla kogo ja pracuję. Czy mnie spotkać to jest błogosławieństwo? Jak ja Boga błogosławię, że Cię spotkałem w życiu, czy mnie spotkać to jest przekleństwo? Czy ja roznoszę woń błogosławieństwa, czy ja roznoszę woń przekleństwa? To są wszystko fascynujące historie, drodzy Państwo. Fascynujące historie i właśnie Bóg nam daje takie zagadki, żebyśmy byli wielcy, żebyśmy stali się wielcy. I to są bardzo trudne zagadki i często wobec nich stajemy bezradni z naszym intelektem. W tym tygodniu w brewiarzu kapłańskim, kto z Państwa się modli brewiarzem czterotomowym, to czytał fragment pism świętego Kolumbana. Pisze tak, toteż jeśli ktoś chciałby wiedzieć, jak powinien wierzyć, niech nie wyobraża sobie, iż więcej zrozumie wiele rozprawiając, niż po prostu wierząc. Im bardziej docieka się Bożej mądrości, tym bardziej oddala się ona od nas. Proszę Państwa, kto chce teoretycznie rozgryźć Pana Boga przez analizę, tym będzie coraz dalej od boskiej mądrości. Jeszcze raz to zdanie przeczytam. Im bardziej docieka się Bożej mądrości, tym bardziej oddala się ona od nas. Staraj się o doskonałe poznanie Boga nie za pomocą wielosłowia, ale przez doskonałość życia. Nie przez słowa, ale przez wiarę, która pochodzi z prostego serca. Nie z dociekań uczonej niezbożności. Jeśli postanowisz w dociekaniach szukać tego, co jest niewyrażalne, odejdzie to dalej od ciebie. Jeśli natomiast przez wiarę, wówczas mądrość pozostanie tam, gdzie jest, u twoich bram. Osiągamy ją naprawdę wówczas, kiedy wierzymy w niewidzialnego, nawet nie rozumiejąc. Bóg jest niewidzialny i dlatego trzeba weń wierzyć, chociaż w pewien sposób można go dostrzec przez czyste serce. Drodzy bracia i siostry, jednym z podstawowych i fundamentalnych odruchów człowieka jest tłumaczenie się. Tłumaczenie się i często zwalanie winy na kogoś innego. Pamiętacie, co powiedział w raju Adam i Ewa? Dlaczego zjadłeś jabłko? Ewa mi dała. Ewo, dlaczego mu dałaś jabłko? Szatan mnie zwiódł. Czy zwróciliście uwagę, że my mamy najczęstszy odruch tłumaczenia się? Ania Kowalska, do tablicy. Jestem nieprzygotowana, bo źle się czuję. Bo w domu odnawianie. Odstawiamy samochód do warsztatu samochodowego. Wie pan, rozwaliłem podwozie, bo teraz takie niskie zawieszenia robią i droga była zepsuta. Ale nie ja. Przychodzimy do lekarza, mówi, przejadłem się, bo tak we mnie wmawiali na tym przyjęciu i tak jadłem. Ale to nie moja wina, to tak we mnie wpychali. Proszę państwa, i my tym odruchem bardzo często zwalamy na Pana Boga. A dlaczego były obozy koncentracyjne? A dlaczego była wojna? A dlaczego ona trwała 6 lat? Ja już to kiedyś mówiłem. Gdyby w Niemczech znalazło się w latach 30. więcej odważnych mężczyzn, gdyby kościoły katolicki, ewangelicki w Niemczech w latach 30. były mocniejsze, być może Hitler by nigdy nie doszedł do władzy. I Pan Bóg przez ludzi próbował to powstrzymać, ale ludzie stchórzyli. Proszę Państwa, a może my za 50 lat, może już nie my, tylko następne pokolenie, będzie pytać, dlaczego w Polsce się coś stało w roku 2020? I odpowiedź będzie taka, dlatego, że ci z 2011 nie sprzeciwili się złu. Nie sprzeciwili się złu i ono rosło. Pan Bóg mówił, słuchajcie, sprzeciwiajcie się złu, protestujcie przeciwko złu. A może my się boimy jakiegoś zła. A co mnie to obchodzi, to nie moja sprawa. Nie zwalajmy wszystkiego na Pana Boga, że to Jego wina. Ktoś powiedział, możemy się zapytać, dlaczego II wojna światowa trwała aż 6 lat. Ale możemy też zapytać, czy dzięki Bogu trwała tylko 6 lat, a nie 60 lat, bo mogła trwać może 60 lat. Tylko Bóg się ulitował. Pan Bóg bardzo często naprawia nasze błędy. My wprowadzamy świat w sytuacje kryzysowe przez swoje lenistwo, przez swój egoizm, przez jakiś hedonizm, któremu ulegamy. I potem Pan Bóg to musi naprawiać, a my mówimy, to nie moja wina, to Jego wina. Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg, powtarzam jeszcze raz, opiekuje się z nami bardzo dobrze, tylko dla naszego rozwoju, a nie dla poczucia błogiego bezpieczeństwa. Wynotowałem sobie z jednej książek takie powiedzenie. Można mieć wiele krzywd urojonych, jeśli będziemy mieli nierealne oczekiwania od innych. Jeśli żona ma nierealne oczekiwania od męża, szybko dojdzie do wniosku, że jestem pokrzywdzona przez los. Można mieć nierealne oczekiwania od księdza, że mi rozwiąże wszystkie problemy. Nierealne oczekiwania od kolegi, koleżanki, od rodziny. I można mieć, proszę Państwa, nierealne oczekiwania od Pana Boga. I jeśli ktoś ma takie nierealne oczekiwania od Pana Boga, gdzie Pan Bóg obiecuje, że wszystko w naszym życiu będzie dobrze? Przecież Chrystus wyraźnie mówi, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i pragnę, żeby on już zapłonął. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i tak bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Starajcie się wpierw, mówi dzisiaj na początku w Ewangelii Chrystus, starajcie się pierw o Królestwo Boże, a to wszystko indziej, inne będzie wam dane. Kiedy linoskoczek idzie po linie, wpatruje się tylko w linę. Nie patrzy się na swoje nogi, nie patrzy się dookoła, nie analizuje przestrzeni cyrkowej. Skoncentrowany jest tylko na linie. I dzięki temu, że jest skoncentrowany tylko na linie, przejdzie po tej linie w powietrzu, pod kopułą cyrku. Drodzy bracia i siostry, chcesz przejść przez życie bezpiecznie? Nie bezboleśnie, ale bezpiecznie. To się wpatruj cały czas w wolę Pana Boga. Proszę Państwa, rano, wieczór, w nocy, jak się obudzimy, stawiać jedno pytanie. Czy ja spełniam wolę Pana Boga? To jest ta lina. Czy ja przyjmuję miłość od Pana Boga? Czy ja miłuję Pana Boga? Jeśli się zaczniemy rozpraszać, tak jak dzisiaj podniosę biały chleb, wszystko w Kościele będzie nieważne. I kwiaty, i rzeźby, i my. Biały chleb, Pan Bóg. Jeśli się skoncentrujemy na mszy świętej, na Panu Bogu, na Jego miłości, na Jego woli, cała msza święta będzie dobrze przeżyta. Proszę się pamiętać, trudno jest oceniać sukcesy. My nieraz mówimy, dobre dni to były miłe dni, niedobre dni to były trudne dni, dni, w których płakałem, dni, w których bolało. Wcale tak nie musi być. Pamiętajcie tą scenę ewangeliczną, kiedy apostołowie byli w łodzi i była burza na morzu? Oni się wcale do przodu nie posuwali. Oni się zmagali z falami. Zmagali się z żywiołem. Ale stali w miejscu. Drogi bracie, droga siostro, może patrzysz, że ty od roku stoisz w miejscu. I tylko się zmagasz z falami, żeby się ta łódka nie wywróciła. To może być wolą Bożą. Może popłyniesz do przodu. A może trzeba będzie jeszcze stać w miejscu i zmagać się z falami. Trudno to ocenić. Trudno to ocenić. Bądźmy tak jak linoskoczkowie, którzy koncentrują się właśnie na jednym. Starajcie się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Starajcie się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Szatan ciągle nam podpowiada jedną rzecz. Wiesz, ten Pan Bóg to cię chyba nie kocha. Gdyby cię kochał, byłbyś zdrowszy. Gdyby ci kochał, ten ostatni egzamin byś zdał. Gdyby cię kochał, w domu sytuacja byłaby bardziej pełna pokoju. Pan Bóg, widzisz, on cię zawodzi. I proszę zwrócić uwagę, szatan kieruje nasze pragnienia i nasze oczekiwania wobec Pana Boga na zupełnie jakieś nierealne. Pan Bóg nigdzie nam tego nie obiecywał. Pan Jezus mówił wprost, przyszedłem, aby skłócić ojca z synem, skłócić ojca z matką, kłócić synową z teściową i zięcia z teściem. A szatan mówi, widzisz, gdyby Bóg był w twoim domu, to by była pełna zgoda. Kto ci to powiedział? Mamy wobec Pana Boga nierealne oczekiwania. I kiedy Bóg przychodzi i nam rozbija te szatańskie iluzje, robi się gorzej. I mamy poczucie, że to Bóg przynosi mi to gorzej. Nie, Bóg przynosi lepiej. Dlatego dzieci, proszę Państwa, nie mają żadnego zamiłowania do lekarzy. Bo lekarz zadaje ból i koniec. Kiedy jako księża chodzimy po kolędzie, parokrotnie mi się to zdarzyło, że wchodziłem w białej komży do mieszkania, a dzieciak wrzask i w drugą stronę. Ja mówię, wiedziałem, że jestem groźny i może mało sympatyczny, ale że aż takie wrażenie robię na dzieciach. Niech się ksiądz nie przejmuje, bo on zobaczył białe ubranie i pomyślał, że to pielęgniarka przychodzi. Dzieci często biorą księdza za lekarza i jeszcze jak ma cienką stułę, to tak jakby te słuchawki miał przewieszone tutaj. My mamy taki odruch, że jak ktoś przynosi mi niepokój, to na pewno to nie jest Bóg. Nie, drodzy bracia i siostry. Troszczmy się o Królestwo Boże, ale Bóg się wszystkim zajmie dla naszego rozwoju, nie dla błogiego snu. Dla naszego rozwoju. To jest najlepszy stan, który się nam może przytrafić. Idźmy jak linoskoczek do Królestwa Niebieskiego, dziękując Bogu za opiekę, dziękując Bogu za kwiaty, dziękując Bogu za świat przyrody. To wszystko nam udowadnia. Ewangelia się dokonuje na naszych oczach i to wszystko nam udowadnia to, że Słowo Boże jest prawdziwe i niezmienne. Amen.